Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wejdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie.
Kiedy spojrzałem na dzisiejszą Ewangelię, przygotowując się do homilii, to powiem szczerze, pierwsze moje skojarzenie nie odnosiło się w żaden sposób do tego, co mogę powiedzieć. Było to raczej wspomnienie jednego z seminaryjnych profesorów, który uczył nas przedmiotu nazywanego wstępem do Pisma Świętego, który ze słów dzisiejszej Ewangelii uczynił swoiste hasło, którym posługiwał się po to, aby zwrócić nam uwagę, kiedy zaczynamy gadać głupoty. I kiedy przepytywał nas, a któryś rzeczywiście poleciał w tym temacie za daleko, mógł usłyszeć z jego ust: cóż to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? I od razu człowiek wiedział, że chyba nie to mówi, co profesor chciał usłyszeć. Ale to takie humorystyczne wspomnienie, natomiast prawdą jest, że to słowo, to zdanie, to pytanie o naukę Jezusa, o jej nowość, o jej szczególną moc, to jest rzecz, która powinna w jakiś sposób nas zaprzątać. Bo to, co się wydarza w dzisiejszej Ewangelii, jest swego rodzaju świadectwem reakcji ludzi na to, co Jezus im mówił. No i pytanie, które oni stawiają, domaga się w jakiś sposób odpowiedzi. Dlaczego, w jaki sposób nauka Jezusa jest wyjątkowa? Co w niej jest takiego innego od nauki, którą głoszą inni rabini, inni nauczyciele? Bo kiedy przyglądać się temu w takim kontekście historycznym, to zobaczymy, że Jezus jako nauczyciel w niektórych momentach bardzo mocno wpisuje się w to, co jest właściwe dla ludzi, którzy się tym zajmowali. Przychodzi do jakiegoś miasta, wchodzi do synagogi, uczestnicząc w synagogalnym nabożeństwie, odczytuje fragment Pisma Świętego, zaczyna go wyjaśniać. Chodzi od miasta do miasta, za nim kroczą uczniowie. Jezus jako nauczyciel, generalnie rzecz biorąc, na kartach Ewangelii daje się poznać bardzo często, bo spora część opisu ewangelicznego odnosi się do momentów, kiedy Jezus wstrzymuje się, rozmawia, naucza, wygłasza jakieś kazanie. To jest spora część Jego publicznej działalności, więc jest nauczycielem. Z jednej strony podobnym do innych, a z drugiej strony wcale niekoniecznie, bo bardzo często dostrzegamy momenty, w którym ktoś zdumiewa się, dlaczego on tak postępuje, inni tak nie robią. Wszystkie te momenty, w których Jezus idzie do ubogich, biednych, kiedy idzie do grzeszników, wręcz tak dalece do nich idzie, że potrafi pójść, spożyć z nimi posiłek, przebywać w ich domu. Tego nie czynili inni współcześni mu nauczyciele prawa żydowskiego, bo przekonani byli, że to może ściągnąć na nich nieczystość rytualną i uczynić ich niegodnymi, nieusposobionymi do spędzania czasu w świątyni na modlitwie wobec Pana Boga. Więc jest też Jezus w jakiś sposób inny od tych wszystkich, których spotykać mogli ludzie. Wyróżnia się na ich tle. Przede wszystkim wyróżnia się sposobem, w jaki wygłasza swoją naukę. Większość nauczycieli tamtego czasu podpierało się autorytetem pewnego rodzaju tradycji. To znaczy brali pod uwagę to, że dany fragment Pisma Świętego zawsze tak był wyjaśniany w taki, a nie inny sposób i tutaj nie było nic do zmiany. Oni się opierali o tą tradycję starszych tak zwaną i to było główne źródło autorytetu ich nauki. Natomiast bardzo często zauważymy w nauczaniu Pana Jezusa takie momenty, w których On nie powołuje się na tą tradycję starszych. Co więcej, w jakiś sposób pokazuje, że ona się zdezaktualizowała. Natomiast Jezus opiera swoje nauczanie o autorytet Ojca. Ojca, który dla wielu ludzi słuchających Jezusa jest tajemniczy, nieznany, a w momentach, kiedy Jezus zaczyna wprost wskazywać, że nazywa Boga swoim Ojcem, budzi zgorszenie, no bo jak to on, człowiek, może siebie czynić równym Bogu, nazywając się Jego Synem? Więc jak gdyby jest to w jakiś sposób też kontrowersja, która się pojawia wokół Pana Jezusa, kiedy mówi, że ja, jako Syn Boży, mówię to, co Ojciec mi przekazał i to, co Ojciec nakazał mi przekazać wam. Z drugiej strony zobaczymy jeszcze takie momenty, w których Jezus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy i jakaś część tego nauczania, zwłaszcza nowego, jest oparta o autorytet samego Jezusa. Tego też nie uczynił i nie poważył się uczynić żaden z rabinów tamtej epoki. Ale Jezus jest świadom, że skoro ja i Ojciec jedno jesteśmy, jest świadom, że jest Bogiem wcielonym, częścią Trójcy Trzonajświętszej, my to już wiemy, oni nie wiedzieli, że On ma prawo, że do Niego należy prawo nauczać z poziomu autorytetu. Kogoś, kto może na nowo interpretować pewne sytuacje, kogoś, kto może je na nowo ukazywać i zmieniać pewne znaczenia, które do tej pory były utarte. Zobaczcie, prosty przykład, który przychodzi na myśl w tym konkretnym momencie, to jest rozmowa chociażby na temat małżeństwa i jego nierozerwalności. Słyszeliście, że powiedziano, że można napisać list rozwodowy, wręczyć żonie i oddalić ją od siebie. A ja wam powiadam, że kto by tak uczynił, ten naraża ją na cudzołóstwo, a kto by taką wziął za żonę, ten dopuszcza się cudzołóstwa. I tutaj Jezus generalnie rzecz biorąc sam z siebie, opierając się o swoje zdanie, zmienia to, co było ustaloną tradycją. Bo jest niewłaściwa. Bo nie o to chodziło Panu Bogu, jeżeli się analizuje chociażby sceny z Księgi Rodzaju mówiące o stworzeniu świata. Innym takim momentem jest moment, w którym przychodzi do Niego czterech mężczyzn niosących paralityka, spuszczają go z dachu i kiedy Jezus rozpoczyna całą akcję od słów odpuszczam ci grzechy. I znowu szum wokół Niego, niezrozumienie całkowite, jak to tylko Bóg może odpuścić grzechy, jakim prawem On to czyni. Niejako dopiero na potwierdzenie tego, że On ma prawo, dokonuje się cud i ten chory mężczyzna, niepełnosprawny mężczyzna wstaje z łóżka, bierze to swoje łóżko i wychodzi przed wszystkimi z miejsca, w którym jest, idzie do domu. I to też jest bardzo charakterystyczne dla nauczania Jezusa, niespotykane wśród innych, że Jego słowa są potwierdzone konkretnymi cudami. Cuda, które się dokonują wokół Jego, pokazują, że On nie jest zwykłym nauczycielem, który tylko i wyłącznie ma gadane. Bo wiecie, może tak być, że przychodzi ktoś, kto ma dar słowa, pięknie mówi, pięknie przemawia i ciągnie za sobą innych. Naobiecuje nie wiadomo czego i ludzie idą, bo pięknie obiecał. Ale w przypadku Jezusa nie ogranicza się to tylko do słów. U Niego za słowem idą konkretne fakty. Kiedy Jezus mówi do chorego człowieka, bądź uzdrowiony, ten człowiek staje się zdrowym. Kiedy mówi do niewidomego, przejrzyj, ten człowiek odzyskuje wzrok. Kiedy mówi i woła do Łazarza od 4 dni leżącego w grobie, wyjdź na zewnątrz, on wychodzi. To jest potwierdzenie tego, że Jego nauka jest rzeczywiście nauką pełną mocy. Nawet ta scena z dzisiejszej Ewangelii, kiedy opętany człowiek na widok Jezusa zaczyna szaleć, pada krótkie, milcz, wyjdź z niego i duch nieczysty, chce czy nie chce, wychodzi. On nie ma prawa sprzeciwić się słowu Jezusa, bo to jest słowo, które ma moc. Innym momentem, który pokazuje nam wyjątkowość Jezusa jako nauczyciela, to jest moment powoływania uczniów. Zazwyczaj bywało tak, że jak jakiś nauczyciel szedł i ta jego nauka się komuś spodobała, to ten ktoś stwierdzał, dobra, chcę tego gościa posłuchać bardziej i idę za nim. No i szedł, bo mu się spodobało. A znamy te sceny z Ewangelii, kiedy Pan Jezus podchodzi chociażby do Piotra i Andrzeja, którzy siedzą w swojej łodzi i zajmują się pracą swoją. Pójdźcie za mną. Dwóch dorosłych mężczyzn zostawia wszystko tak, jak leżało, idzie za Jezusem. Znamy tą scenę, kiedy Pan Jezus podchodzi do komory celnej, w której siedzi Mateusz i mówi mu tak, pójdź za mną. Facet zostawia wszystkie pieniądze, wszystkie obowiązki, idzie za Jezusem i zmienia swoje życie. Tak nie postępowali zwykli nauczyciele. Oni musieli na tyle pięknie powiedzieć, żeby ktoś chciał za nimi pójść. Jezus mocą swojego autorytetu mówi, ty chodź i teraz pomyślcie, bo nie wiem, wyobraźcie sobie sytuację, jesteś w pracy, zajmujesz się swoją robotą, przychodzi jakiś człowiek, którego nie znasz i mówi ci, chodź za mną. Pójdziesz? 9 na 10 popuka się w czoło. A Jezus przychodzi z autorytetem jako nieznany im człowiek, mówi pójdźcie za mną i oni idą. To też świadczy w jakiś sposób o tym, że jego nauczanie jest inne, wyjątkowe, że to jest ktoś, kto przemawia jako mający moc. I całe to działanie Pana Jezusa zdumiewa tak bardzo, że ludzie pytają, co to jest nowa jakaś nauka z mocą. Słuchajcie, ostateczne potwierdzenie tej nauki Pana Jezusa i jej wyjątkowości otrzymujemy w chwili, kiedy On idzie na krzyż. Umiera na krzyżu i po 3 dniach zmartwychwstaje. Bo wszystko to, co głosił, wszystko to, jak postępował, w tym znajduje ostateczne potwierdzenie. Gdyby był tylko zwykłym człowiekiem, to po męce krzyżowej zostałby w grobie. Ale On jednak zmartwychwstaje. I pytanie, które nasuwa się dzisiaj bardzo mocno, dlaczego tak jest, że po 2000 lat od zmartwychwstania Pana Jezusa nadal ludzie w jakiś sposób odrzucają Jego naukę. Z jednej strony mówią, jestem chrześcijaninem, jestem człowiekiem wierzącym, a z drugiej strony są gotowi w każdej chwili polemizować, dyskutować z przykazaniami, z tym, co Jezus nauczał i odtrącać to, bo w danym momencie jest niewygodne. Dlaczego te słowa o nowej nauce z mocą, która przychodzi razem z Jezusem Chrystusem, są takie trudne do przyjęcia? Dlaczego mimo wszystko tak ciężko jest przyjąć Ewangelię i uczynić ją fundamentem swojego życia? Dlaczego?